Kalejdoskop medialny.
W kalejdoskopie medialnym witają Państwa Piotr Tomczyk
i Hubert Jach.
Już w pierwszej części naszego programu Co w mediach ćwierka? Poszukamy odpowiedzi na najważniejsze pytanie. Co myślą ptaki na temat gazociągu Nord Stream 2?
Polityczno-medialne odgłosy z kraju i ze świata przedstawimy w drugiej części audycji Echa Salonów.
A na koniec rozmowa w trzy słowa.
Czyli krótki wywiad z Jakubem Wiechem, redaktorem portalu Energetyka 24 na temat energetycznej wojny surowcowej w Europie.
Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych po dłuższym czasie dominacji komentarzy na temat naszych bliższych i dalszych sąsiadów ze wschodu, internauci równie często kierowali swoją uwagę na zachód. Duża w tym zasługa niemieckiej matematyki i dziennika Deutsche Welle. Deutschland, Deutschland, DW Polski ogłosił, że Niemcy mają problem z pomocą dla uchodźców. Berlin na granicy możliwości. Chodzi o przyjmowanie uchodźców z Ukrainy.
Proszę o pomoc tych, co pomocy pragną.
Do Niemiec dociera najwięcej Ukraińców, informował DW Polski. Ewa Węsielska zakwestionowała niemieckie wyliczenia. Nie kłamać! Wam trzeba do Berlina posłać nie tylko mapy, bo nie znacie adresu na Ukrainę, ale i kalkulatory, bo liczyć też nie umiecie. Sekundował jej Cezary Krysztopa. Czy wy jesteście normalni? Polska przyjęła ich 1 000 000 w ciągu kilku dni. Izabella Sternau potwierdzała. CNN podało, że Niemcy przyjęły 27 tysięcy, a Polska 900 tysięcy.
Na początku jest cyfra 1, potem jest 2, a za nią 3, 4 i 5 są koło siebie. Potem jest 6, 7 i dalej jest 8, a potem 9. To już wiem ja, to już wiesz ty.
Katarzyna Maron poinformowała na Twitterze. Niemiecki korespondent wraz z przedstawicielką niemieckiego Czerwonego Krzyża, obserwując sytuację na granicy polsko-ukraińskiej, stwierdzili, że Niemcy by to lepiej zorganizowali. A tymczasem niemieccy wolontariusze alarmują. Uchodźcy powinni omijać Berlin. Berlin nie daje rady. To za duża sprawa na wolontariat.
Bo Berlin 30 lat taki jest, jak cały świat. Berlin 30 lat taki jest.
Łukasz Grajewski raportował. Burmistrz niemieckiego Lubmina, gdzie biegną rurociągi Nord Stream 1 i Nord Stream 2, nie chce żadnych ukraińskich uchodźców, bo boi się zagrożenia dla infrastruktury krytycznej. Że mu niby matki z dziećmi rurociąg odłączą? Na koniec pojawiła się jednak informacja potwierdzająca znaczące niemieckie zaangażowanie w pomoc dla Ukrainy. Der Spiegel i DW Polski potwierdziły. Niemieckie hełmy dotarły do Kijowa autokarem.
Autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie.
Czy budowa gazociągu Nord Stream 2 miała cokolwiek wspólnego z polityką? Raczej nie. Cezary Trotl-Gmys doniósł za Odry. Rosja grozi Niemcom wstrzymaniem dostaw przez Nord Stream 1. Jak to mówili przez lata niemieccy politycy, to projekt czysto biznesowy.
To czysty biznes, to czysty biznes.
Zbigniew Kozłow podzielił się podobną nowinką ze Szwecji. Tym razem na temat Nord Stream 2 i świata nauki. Naukowiec, który wskazywał negatywne oddziaływanie inwestycji na ptaki, otrzymał od Nord Stream prawie 2 miliony euro dotacji na badania. Powtórzył badania i wyszło mu, że Nord Stream pozytywnie wpływa na samopoczucie ptaków.
Zapytałem o to ptaki, wyśmiały mnie. Zapytałem o to ptaki, ej, powiedziały wyżej, ej, powiedziały wyżej, ej, powiedziały leć.
Za to na samopoczucie polityków wpływ mają nie tylko wielkie pieniądze, ale nawet niewielkie, zupełnie osobiste dokumenty. Portal w Polityce wyśledził, że poseł Bartłomiej Sienkiewicz nie dotarł na Ukrainę. Poseł został zawrócony na polsko-ukraińskiej granicy. miał nieważny paszport. Rosyjskie budki na Ukrainie nie zostały podpalone. Nie wiadomo, jaki mogłoby to mieć wpływ na przebieg wojny, ale twitterowy malkontent Krzysztof Fezet skomentował: no i kamieni kupa.
Ukraińcy robili, rzucali kamienie.
Okołowojennych uwarunkowań nie zrozumiał Radosław Poszwiński. Nie bardzo rozumiem, dlaczego Niemcy, Francja, Holandia i inne zachodnie kraje nie płacą nam 250 tysięcy euro za każdego uchodźcę w Polsce, którego oni nie przyjęli. Za to 8 marca znakomicie, a nawet poetycko, odnalazł się twitterowicz Roman Krzysztof Szulowski. Zero mycia, zero prania, zero szycia, gotowania. Dziś dzień kobiet, drogie panie, tysiące kwiatów na śniadanie. I niech tak jak co dzień będzie, wasze święto ciągłe, wszędzie. Spełnienia marzeń z okazji Dnia Kobiet życzę. Obój nie bój, do najserdeczniejszych życzeń z okazji Dnia Kobiet dorzucił drobny upominek muzyczny. W tej podniosłej atmosferze zaczęły pojawiać się sugestie, że gdyby światem rządziły kobiety, to zaraz zapanowałby na nim sielsko-anielski pokój. Kurli-szurli ucięła tę dywagację. Nikt, kto przy święcie pisze, że gdyby światem rządziły kobiety, byłoby spokojniej, nigdy nie był w prawdziwym konflikcie z kobietą. I znów powiało grozą.
Będzie wojna, będzie wojna, będzie krwawa rzecz.
Dziennikarz Roman Imielski razem z Gazetą Wyborczą ujawnił: polskie samoloty MiG-29 gotowe do przekazania Ukrainie. Wystarczy przemalować. Sławek Jastrzębowski dociekliwie dopytywał: Romanie, a co jeszcze ujawniacie ruskim? Sylweriusz wskazywał na prostsze rozwiązania. Nie wystarczyłby list do ambasady rosyjskiej? Czemu tak się odsłaniacie, towarzysze? Marzena Paczuska podsumowała działania popularnych dziennikarzy. Czuchnowski przemalowuje myśliwce, Wroński z Wielowiejską trzymają drabinę, Gierszewski i Z raportują na Twitterze, a Russia Today robi transmisję live.
Co w mediach piszczy?
Thank you.
Echo salonów.
Dlaczego nawet kilkanaście dni po wybuchu wojny na Ukrainie polski rząd wciąż popełnia błędy?
Kto doprowadził do wojny w Europie i dlaczego był to premier Mateusz Morawiecki?
Pytania te z sejmowej mównicy postawiła poseł Klaudia Jachira.
13 dni wojny, a wy nadal tkwicie w swoich błędach. Panie premierze Morawiecki, czy jadąc do Madrytu, spotykając się z proputinowskimi politykami, wiedział pan o rosyjskich planach ataku na Ukrainę? Zapytam wprost, czy wiedział pan o wojnie? Co ustalaliście na tych spotkaniach? Jaką przyszłość szykowaliście Europie?
Poza walką o pokój, poseł Jachira chciałaby też walczyć o przywrócenie praworządności w Polsce i znów apeluje do premiera.
Przywróćcie praworządność w Polsce. Przestańcie walczyć z niezawisłymi sędziami. Zlikwidujcie Izbę Dyscyplinarną. Rozgońcie neo-KRS. To nie czas na niszczenie demokracji.
Akurat w sprawie braku praworządności w Polsce wśród polityków już od dłuższego czasu panuje całkowita zgoda.
Opinia poseł Klaudii Jachiry, reprezentującej Platformę Obywatelską, jest zaskakująco zbieżna z diagnozą postawioną wcześniej przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.
Jak to się stało, że w Polsce nie ma już sporu o praworządność?
Nie ma żadnego sporu o praworządność, bo jeżeli w Polsce ktoś łamie praworządność, to właśnie sądy.
Kto napadł na Ukrainę? Kto ją bombarduje? I kto tę wojnę zaplanował?
Pytania takie, poza poseł Klaudią Jachirą, powtarzają także dziennikarze.
A za wyjaśnienie wszelkich wątpliwości zabrał się rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow.
Na razie wyjaśniła się tylko jedna rzecz. Jeśli ktokolwiek napadł na Ukrainę, to na pewno nie była to Rosja.
No i co касается вашего вопроса о том, планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Po tym, jak Rosja nie napadła na Ukrainę, siły zbrojne Ukrainy opublikowały parę dni temu nagranie z liderem ukraińskiego zespołu Boombox, Andrijejem Chływniukiem, który zrezygnował z trasy koncertowej po USA, żeby zaciągnąć się do obrony terytorialnej na Ukrainie. Na nagraniu piosenkarz śpiewa folkowy utwór o rozweselaniu Ukrainy.
Oj, luzi, czerwona kalina, похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну хе-хе розвеселимо.
Rozmowa w trzy słowa.
Czy Rosja od lat skrupulatnie przygotowywała Europę do wojny energetycznej i kto jej na to pozwolił? Czy uzależniona od rosyjskiego gazu i ropy Europa jest w stanie nałożyć sankcje na te surowce sprowadzane z kraju agresora? Te pytania postawię redaktorowi Jakubowi Wiechowi z portalu Energetyka 24. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Kilka państw w Unii Europejskiej sprzeciwia się embargu na import rosyjskich surowców energetycznych, w tym lider wspólnoty Niemcy. Ale zanim o naszym zachodnim sąsiedzie, to zapytam, czy Polska jest gotowa odciąć się od surowców z Rosji i co to ewentualnie oznaczałoby dla naszej gospodarki i zwykłych obywateli?
Technicznie rzecz biorąc, jesteśmy już gotowi, to znaczy, po pierwsze, wkrótce i tak zrezygnowalibyśmy sami z poboru rosyjskiego gazu dzięki projektowi Baltic Pipe, który jest w tym momencie na ukończeniu i będzie gotowy w październiku tego roku. Mamy działający gazoport, mamy własne wydobycie, mamy interkonektory, więc tutaj technicznie rzecz biorąc jesteśmy przystosowani przynajmniej na istotne zmniejszenie poboru tego surowca ze strony rosyjskiej.
A co z węglem?
Jeżeli chodzi o węgiel, tutaj trzeba wskazać, że handel węglem odbywa się na warunkach wolnorynkowych, więc zablokowanie dostaw tego taniego i całkiem dobrej jakości surowca rosyjskiego może się odbyć tylko na podstawie embarga. Więc po wprowadzeniu takiego mechanizmu my możemy szukać zastępstwa dla tego surowca i to nie znajdziemy, bo mamy działający węgloport, mamy połączenia kolejowe z innymi krajami, które umożliwią tranzyt tego surowca.
W mediach społecznościowych pojawiają się takie informacje, że w piecach, które należą do spółek Skarbu Państwa, pali się tym właśnie rosyjskim węglem i próbuje się wywrzeć nacisk na polski rząd, aby zrezygnował z właśnie tego kierunku dostaw węgla. A z kolei rząd mówi, że ten węgiel trafia tylko na rynek komercyjny, indywidualny. Jak to faktycznie wygląda?
Dostawy węgla z Rosji trafiają głównie do małych przedsiębiorstw energetycznych, miejskich elektrociepłowni oraz do odbiorców indywidualnych. To robią podmioty komercyjne, dlatego tak trudno jest przyblokować te dostawy i z tego też względu konieczne jest tutaj zaangażowanie takich instytucji jak właśnie embargo, jak instytucje prawa handlowego. Natomiast no, to jest kwestia, która jakby jest też pewnym przykrym symbolem tego, że nasz sektor wydobywczy źle sobie radzi, skoro Polska, będąca krajem bogatym w węgiel, nie jest w stanie zaspokoić własnego wydobycia.
Mimo wielomilionowych, wielomiliardowych dopłat, prawda?
Oczywiście, plus jednak trzeba też wziąć pod uwagę, że ten polski węgiel jest słabszy jakościowo generalnie z węglem rosyjskim, jest droższy od niego, dlatego przegrywa. Natomiast na zablokowanie taniego surowca z Rosji no, droga może wieść tylko poprzez takie instrumenty jak właśnie embargo. Też trzeba wziąć pod uwagę ropę naftową. Myśmy już testowali uniezależnienie się od tego surowca z Rosji w 2019 roku, kiedy to ropa płynąca do Polski z Rosji została zanieczyszczona chlorkami organicznymi i w ten sposób nie była zdatna do poboru. Wtedy Polska przestawiła się na dostawy wyłącznie drogą morską. Daliśmy radę. Oczywiście nagłe przerwanie dostaw byłoby problematyczne dla polskiej gospodarki. Wywołałby pewien szok cenowy. Pewnie wywołałoby też konieczność sięgnięcia po zapasy w pewnej perspektywie. Natomiast Polska inwestowała bardzo dużo w ciągu ostatnich kilkunastu lat w dążenie do derusyfikacji swojej energetyki. To był jeden z naczelnych celów rozwoju naszego sektora energetycznego i dużą część tych celów udaje się już realizować. Mamy pewne pierwsze wymierne efekty. Mamy na przykład właśnie ten możliwość przywrócenia dostaw gazu z kierunku rosyjskiego za 10 miesięcy. Mamy znacząco obniżone zużycie ropy rosyjskiej w polskich rafineriach. No więc jest tutaj pewne powody do dumy. Natomiast no, patrząc tak szerzej, patrząc na Europę, no to widać, że są państwa, które są znacznie bardziej głęboko uzależnione od rosyjskich surowców.
A po tym, jak udało się już Niemców przekonać do tego, żeby nałożyć dotkliwe sankcje na Rosję za brutalną napaść na Ukrainę, pojawiły się początkowo takie informacje, że być może Niemcy zrezygnują z wygaszania swoich ostatnich elektrowni atomowych, żeby utrzymać produkcję energii. A jak to wygląda w tej chwili u naszych zachodnich sąsiadów?
No w tej chwili Niemcy pokazują, że tak naprawdę ich polityka energetyczna zupełnie nie miała na celu ratowania klimatu, tylko była polityką uzależniającą Niemcy oraz Europę od rosyjskiego gazu. Wicekanclerz Robert Habeck powiedział niedawno, że zmanewrowaliśmy się, my Niemcy, w uzależnienie od rosyjskiego gazu. No, użył tutaj słowa, które jest wręcz obraźliwe dla inteligencji słuchaczy. To nikt nie zmanewrował Niemców w to uzależnienie. Nikt nie wpuścił Niemców w pułapkę. Oni sami ją weszli, bo to była dla nich kwestia zarabiania pieniędzy na odsprzedaży gazu z Rosji.
Niemiecki Bild domagał się wyjaśnień od byłej kanclerz Angeli Merkel w tym temacie, prawda?
Te wyjaśnienia są znane. Ta polityka kanclerz Angeli Merkel opierała się na założeniu, że handel energetyczny z Rosją będzie dla Niemców cały czas opłacalny i będzie dostępny, a kupiona nadwyżka surowców energetycznych, przede wszystkim gazu, będzie szła na eksport. Niemcy chcieli być komisem rosyjskiego gazu w Europie. Oni budowali wszystko, całą infrastrukturę, zarówno tę biegnącą po dnie Bałtyku, jak i wewnętrzną infrastrukturę rozprowadzającą ten gaz poza terytorium państwa niemieckiego, po to, żeby służyła jako właśnie środek do transportu tego surowca do innych krajów Unii Europejskiej. Nord Stream 2 miał być gazociągiem reeksportowym. On nie miał zaspokoić niemieckiego zapotrzebowania na gaz, on miał dać Niemcom możliwości handlu gazem na rynkach europejskich. To jest podwalina niemieckiej transformacji energetycznej, czyli tak zwanej Energiewende. Chodziło o reeksport rosyjskiego gazu, chodziło o uzależnianie innych gospodarek od gospodarki niemieckiej. To była prawdziwy obraz niemieckiej transformacji energetycznej. O to Niemcom chodziło i teraz Niemcy budzą się w rzeczywistości, kiedy się okazuje, że te relacje energetyczno-ekonomiczne z Rosją nie są dla Władimira Putina dostatecznym kagańcem, by powstrzymać go przed agresją na sąsiadów. Niemcy muszą się jakoś odnaleźć w tej polityce. Czy to będzie trwałe, czy nie? No to zobaczymy, ale w tym momencie Berlin kluczy, stara się tutaj na różne sposoby w tą swoją politykę energetyczną zmienić, aczkolwiek biorąc pod uwagę kurs, który w tym momencie obrali Niemcy, no widać tutaj, że to jest coś raczej przejściowego, bo jeżeli Berlin na poważnie mówi o uruchomieniu dodatkowych mocy w węglu, a takie głosy płyną za naszej zachodniej granicy, a jednocześnie godzi się na zamknięcie przedwczesne trzech działających tam jeszcze w tym kraju elektrowni jądrowych, no to znaczy, że tutaj mamy po prostu taką taktykę przetrzymania i wytrzymania tego sytuacji kryzysowej związanej z Rosją w nadziei na to, że może zmieni się władza na Kremlu i będzie można w miarę szybko wrócić do tak zwanego business as usual i do normalnych relacji, normalnych w tym znaczeniu handlowym z Rosjanami. Niemcy myślę, że czekają, aż Władimira Putina zastąpi ktoś o prozachodnim, pokojowym nastawieniu i będą mogli dalej montować swoją strategię energetyczną w Europie. Natomiast to jest szalenie niebezpieczne z tego względu, że dla Europy to jest broń przede wszystkim geopolityczna, więc tutaj nie widzę możliwości, żeby ta polityka była kontynuowana.
Panie redaktorze, bardzo szybko, bo chcę jeszcze zadać jedno pytanie. Czy Nord Stream 2 jest już trupem leżącym na dnie Bałtyku?
Tak mówią Amerykanie, ale pytanie, czy można wierzyć w te zapowiedzi. Otóż bo on będzie trupem, kiedy będzie rozebrany. Póki co jest wstrzymany, ale jest technicznie gotowy, wstrzymany, jeżeli chodzi o certyfikację, ale jest technicznie gotowy do przesyłu rosyjskiego gazu. Więc ja uwierzę, że Nord Stream 2 nie żyje, kiedy te rury zostaną rozebrane. Póki co na razie niestety cały czas tkwią w gotowości do zastąpienia szlaku ukraińskiego, jeżeli chodzi o tranzyt rosyjskiego gazu na zachód.
W mediach społecznościowych pojawiają się coraz częściej zdjęcia cen paliw na naszych stacjach, które drastycznie wzrosły w ciągu ostatnich 2 tygodni. No, wojna i sankcje odbiją się na naszych kieszeniach, to było przecież pewne, ale wielu jest tym chyba zaskoczonych. Orlen poinformował, że zamówił już dostawy surowców z Arabii Saudyjskiej. Kiedy możemy się ich spodziewać i czy w jakiś znaczący sposób wpłynie to na cenę na naszych stacjach?
No cóż, ceny paliw na świecie są w tym momencie dyktowane problemem wynikającym z omijania przez traderów ropy rosyjskiej, co podbija wartość ropy Brent, gdyż ropa Ural, czyli ta ropa rosyjska, jest niekontraktowana w obawie przed sankcje. Po prostu traderzy się boją, że mogą tutaj na ten surowce z Rosji mogą być nałożone pewne restrykcje, więc dostawy nie będą w stanie zostać zrealizowane. Natomiast tutaj raczej spodziewałbym się ulgi po ewentualnym zaangażowaniu na światowym rynku ropy z Iranu czy z Wenezueli. To są kierunki, które mogą realnie obniżyć cenę za baryłkę i w ten sposób umożliwić obniżenie cen na stacjach, więc raczej kierowałbym swój wzrok w tę stronę. Natomiast warto pamiętać, że ta ekonomia zarządzania stacjami benzynowymi polega na tym, że ceny na stacjach bardzo szybko rosną, dostosowują się do realiów rynkowych, nawet jeżeli ropa, która jest kupowana na poprzez przerobu na paliwa, jest jeszcze względnie tania, ale jednocześnie te ceny bardzo szybko spadają, kiedy sytuacja rynkowa się stabilizuje, więc jeżeli doszłoby na przykład do pompowania dodatkowych wolumenów ropy z Iranu, z Wenezueli, to można liczyć na w miarę względnie szybkie spadki w zakresie tej stacji paliw.
Na to liczymy też na bardzo szybkie i pokojowe zakończenie wojny za naszą wschodnią granicą. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Moim i państwa gościem był redaktor Jakub Wiech z portalu Energetyka24.
Rozmowa w trzy słowa.
Dzisiejszy wyjątkowo energetyczny odcinek kalejdoskopu medialnego właśnie zbliża się do końca.
Wojna kinetyczna na Ukrainie rozciąga się na tę wojnę surowcową w całej Europie, co może wywrócić całkowicie geopolityczny stolik w naszej części świata.
I może też wpłynąć na kolejne przekazy medialne, nie zawsze prawdziwe, ale jeśli już zdarzy się, że będą one nie do końca prawdziwe, wtedy zajmiemy się nimi my.
Sprzed mikrofonu kłaniają się Państwu i zapraszają za tydzień Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Do usłyszenia.